Otwórzmy list do Filipian. Na rozdziale trzecim. I jeśli możecie, to sobie od razu otwórzcie piątą Mojżeszową na rozdziale 23. Będziemy do tego się później odwoływać. Przeczytam rozdział trzeci listu do Filipian od pierwszego rozdziału do 16, od wersetu do 16. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bóg rzeczywiście jest wielki. Powiem wam, że tak ostatnio chodziłem przed Nim i się zastanawiałem, dlaczego, Panie, no czasem tak jest, że na przykład przez jakiś czas nie ma słowa, potem jest przez ileś tam razy z rzędu, potem nie ma. I tak bym nie chciał robić tego sam z siebie. Dlatego, że ja czuję, że to jest taki obowiązek, prawda, że nie ma, no to teraz trzeba to zrobić, bo na przykład jest nabożeństwo czy coś i Bóg się nie spóźnia. I przychodzi i w odpowiednim momencie, kiedy On zechce, mówi. I On zechce, to potwierdza. Tak się często zdarza i nawet ta modlitwa Kazia ostatnia to takie potwierdzenie dla mnie. Ten fragment z kilku części się składa. I teoretycznie, często tak się dzieje, że na podstawie tego fragmentu mówi się różne rzeczy, które tak naprawdę nie są w nim napisane. Ale zacznijmy od tego, że właściwie on mówi o rzeczach, które bardzo ważne są w tej chwili nie tylko dla relacji między Żydami a poganami, ale one są również ważne dla wierzących ludzi, którzy żyją w religijny sposób. Paweł zaczyna ten trzeci rozdział od tego, żeby się radować w Panu. No bo oczywiście trudno inaczej, ale zachęca do tego. I mówi, pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Jest taka zasada, zresztą apostoł Piotr też do niej wraca, że pewne rzeczy, które są pisane, pewne rzeczy, które apostołowie nauczają, nauczają, jak to się mówi, w kółko. I nauczają po to, że te rzeczy, jeżeli się do człowieka dotrze z tym, jeżeli on to będzie miał w sobie, to będzie dla niego zabezpieczeniem. Dlatego to, co Paweł pisze, pisze jedno i to samo, ale nie będę się tym, że tak powiem, przejmował. Nie jest to dla mnie problem, ponieważ dla was to, co ja do was piszę, jest zabezpieczeniem. I dlatego jeżeli żyjemy Słowem Bożym i czytamy na przykład któryś raz z rzędu ten sam fragment, nie wiem, czy zauważyliście, ale nigdy to nie jest to samo. Zawsze jest coś takiego, że Bóg przydaje i nawet jeżeli czytamy ten sam fragment któryś tam raz, odkrywamy coś nowego. To i to, że my będziemy nasiąkać Słowem Bożym, jest dla nas zabezpieczeniem. Dalej Paweł mówi tak, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzyzywaniu. I tu są takie rzeczy, które są ważne dla dzisiejszych kościołów również. Bardzo ważne. Dlatego, że tutaj są trzy rzeczy akurat wymienione, których należy się strzec. I to są rzeczy, które wnikają do kościoła. Po pierwsze, tu jest napisane strzeżcie się psów. Trochę dziwne określenie, jeżeli się nie kojarzy tego ze Starym Testamentem i jeżeli nie wiemy, do czego Paweł nawiązuje. I właśnie otwórzcie sobie ten fragment z 5 Mojżeszowej. Tam jest napisane o psach. 23 rozdział 5 Mojżeszowej, wersety 18-19. Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej, ani wśród synów izraelskich nierządnika świątynnego. Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana Boga Twego zapłaty nierządnicy, ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Czyli nierządnice świątynne i nierządnicy świątynni. I nierządnicy świątynni byli nazywani psami wtedy. I dlatego Paweł nie pisze o tym, żeby się strzec psów, które tam, nie wiem, obgryzają nogawki, bo nie, oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że przychodzą do kościoła ludzie, którzy są notorycznymi grzesznikami i którzy nie pokutują, a następnie próbują kościół od wewnątrz zniszczyć. To jest dzisiaj bardzo częsta sytuacja, kiedy kościół jest przez takich ludzi wręcz wywracany do góry nogami, ponieważ oni zaczynają, jak to się mówi, przestawiać meble. I zaczynają mówić kościołowi, w co kościół ma wierzyć, w co nie wierzyć, co dla kościoła powinno być grzechem, co nie powinno być grzechem. Wchodzą i mówią, wy powinniście zmienić wasze poglądy i przychodzą, nie pokutują i zarażają własnym grzechem. To są różni ludzie, tu jest akurat mowa o nierządnikach świątynnych, mogą to być inni różnie, również też. Dalej, strzeżcie się złych pracowników. Zauważcie, że apostoł Paweł na przykład miał różnych współpracowników i on był bardzo doświadczony w tej sprawie. I on pisze na przykład, że w kilku miejscach pisze o niejakim Demasie, że jest współpracownikiem, że pozdrawia razem z nim, a następnie pod koniec swojego życia w liście do Tymoteusza mówi, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I są różni ludzie i dlatego Paweł na przykład mówi o tym, że współpracownik powinien być wypróbowany. Dlatego należy się złych pracowników strzec. I zanim taki człowiek zacznie być wzięty do współpracy, należy go dobrze wypróbować. Dalej mówi, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. I tu zaczyna się taki wątek, który bezpośrednio mówi o relacjach między w Kościele, między obrzezanymi i nieobrzezanymi, między Żydami i między poganami. I teraz bardzo często jest ta sytuacja opisywana w Nowym Testamencie, dlatego że ci, którzy byli tak zwanymi judaizującymi, mówili, wy do pogan, wy się musicie obrzezać, żeby, prawda, być w porządku. Natomiast z drugiej strony poganie mówili, wy nie powinniście się już obrzezywać, bo to wszystko już przeminęło i właściwie tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Paweł mówi, żeby strzec się przesady w obrzezywaniu. Bo my jesteśmy obrzezani, Paweł mówi o nim i o innych Żydach, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Czyli on miał pewne zewnętrzne, jak to się mówi, przywileje, które przez niektórych wierzących były traktowane tak, jakby oni byli lepsi od innych. I tu mówi akurat o tym, że był z urodzenia Żydem. Ale dzisiaj również w sytuacjach w kościołach czasem jest tak, że wierzący ludzie traktują pewne zewnętrzne przywileje, zewnętrzne formy, zewnętrzne nazwy, pewne przywiązania, również denominacyjne, w taki sposób, jakby to miało im czegoś przydać przed obliczem Bożym. I czasami mówią sobie tak, jak się rozmawia z takim człowiekiem, który jest przywiązany do własnej tradycji na przykład, to się mówi, że ja jestem przecież baptysta z baptystów. Ja jestem zielonoświątkowiec z zielonoświątkowców. Ja jestem któryś tam, któreś pokolenie wierzących. I wyobraźcie sobie, że kilka niedawno takich sytuacji miałem, kiedy rozmawiałem z kimś, kto nie był w stanie uwierzyć, że jego dziecko jest nieodrodzone, bo przecież urodziło się w wierzącej rodzinie. I mówili, no przecież my jesteśmy od kilku pokoleń w kościele. Przecież to dziecko nasiąkało pewnymi rzeczami i ono z całą pewnością jest odrodzone. A tymczasem okazało się, że to dziecko żyje i myśli jak człowiek nieodrodzony. Owocu upamiętania nie widać. Czyli jeśli chodzi o zewnętrzne cechy, jak to się mówi, kościelne, chodził do kościoła? Chodził. Chodził na tak zwaną grupę młodzieżową? Chodził. Chodził na szkółkę niedzielną? Chodził. Został ochrzczony? Został. Ale żyje tak, jakby nie znał Pana. I tu jest właśnie problem, do którego Paweł nawiązuje. Że można pewne religijne, zewnętrzne cechy przejawiać. Można chodzić, można uczestniczyć, można mieć legitymację, można mieć wszystko, co jest zewnętrzne. I nawet więcej, można się tym szczycić. I można Boga nie znać. I jeszcze w dodatku, co do żarliwości religijnej, można być człowiekiem bez nagany. To znaczy chodzić, bywać, modlić się. Jeśli chodzi o to, to takiego człowieka można nie rozpoznać w tłumie innych, którzy przychodzą na niedzielne nabożeństwo i się modlą. I teraz jakże inne jest coś takiego od tego, co pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Że przychodzi człowiek na nabożeństwo na przykład i oto może, czy to jest niewierzący, czy tak zwany zwykły wierny, 14 rozdział, chociażby, werset 24. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wyjdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw, i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Dlaczego? Właśnie dlatego, że skrytości jego serca wyszły na jaw. Właśnie dlatego, że wśród grzesznik nie ostoi się w zgromadzeniu świętych. Właśnie dlatego, że dzieje się z nim coś takiego, co przebija tą skorupę zewnętrznej postawy, tej zewnętrznej, takiej religijnej postawy. I to jest w tej chwili w Kościele, myślę, Pan Bóg zaczyna się do tego dobierać po prostu, jak to się mówi. To znaczy, albo będziemy religijnym stowarzyszeniem, albo będziemy prawdziwym Kościołem. albo pozwolimy Panu Bogu, żeby badał nasze serca, albo będziemy się skupiać na tym, że zewnętrznie jesteśmy w porządku i usprawiedliwiać się tym, co tak naprawdę mamy dzięki, no nie wiem, denominacji kościołowej i tak dalej. I Paweł co do zewnętrznych rzeczy, jak pisze, był człowiekiem beznagany. Ale dalej w wersecie 7 jest napisane tak: ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. To nie jest tak, że Paweł uznał za szkodę fakt, że był Żydem. On uznał za szkodę fakt, że szczycił się tym, że chełpił się tym. On uznał za szkodę to, że uznawał kiedyś sam fakt bycia człowiekiem religijnym za dowód na to, że jest blisko Boga. Ponieważ jak spotkał Pana, to się przekonał, że to jest kompletnie nieporozumienie. Działa religijnie, prześladuje ludzi, których uważa za heretyków, i nagle spotyka żywego Boga, który mówi mu: Pawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? I od tego momentu jest kompletnie innym człowiekiem. I nagle okazuje się, że to wszystko, co było do tej pory zbudowane od pokoleń, bo przecież on się wychował w domu faryzeuszy, prawda? Ta jego cała, to, że się szczycił, ta jego duma z tego, że on to ma, nagle zostaje rozbita w pył. I teraz przekładając to na grunt właśnie chrześcijański, na grunt religijny, jest właśnie dokładnie to samo. Można nabrać takich cech. Można przychodzić i można nabrać takich cech, że ja jestem zadowolony z tego, że jestem tutaj. Ja jestem zadowolony z tego, że pewne rzeczy robię. Ba, nawet więcej. Są tacy wierzący, którzy są zadowoleni z tego, że oni dla Pana Boga zrobili to czy tamto, bo to są tak zwani działacze. Czyli krótko mówiąc, oni nawet sami nie wiedzą w pewnym momencie, że to ich działaczostwo zaczęło się przeradzać w religię. To znaczy, oni robią dla Boga to i tamto i dlatego oni mają pewne zewnętrzne przywileje. I Paweł mówi, że to, co było zyskiem i to, co ludzie zewnętrzni, ludzie, bo tak naprawdę to są ludzie cieleśnie myślący, to, co ludzie cieleśnie myślący uważają za zysk, trzeba uznać w pewnym momencie za szkodę ze względu na Chrystusa. Czyli poznanie Pana, osobiste poznanie Pana, usuwa w cień wszystko, co do tej pory było naszym zewnętrznym osiągnięciem. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I to jest kwestia gotowości na to, że Bóg w naszym życiu może zrobić rewolucję. Czyli to, co nam się wydawało takie cenne, Pan Bóg może zakwestionować i powiedzieć: to jest śmieć. Musisz zobaczyć tylko, że to jest śmieć, bo to do tej pory było zewnętrzne. To nie znaczy, że Bóg będzie wszystko kwestionował, co w naszym życiu było. Czyli owszem, tutaj było w porządku, ale zobacz tam. Tutaj miałeś szczere intencje, szczere pragnienia i teraz pociągnijmy za te szczere pragnienia. I jeżeli pociągniemy za te szczere pragnienia, czyli Pan Bóg pociąga ten wątek i teraz wystawia na światło pewne rzeczy i okazuje się, że są inne, które trzeba schować, albo których trzeba pokutować, bo one były zewnętrzne, bo one nie pomagały w zyskiwaniu poznania Pana, nie pomagały ani nie wynikały z tego, że znamy Pana osobiście. Czasem jest tak, że rozmawia się z człowiekiem wierzącym, który nawrócił się wiele, wiele lat temu, i kiedy go zapytamy o to, jakie jest jego świadectwo chodzenia z Bogiem na dziś, to na przykład on nie ma nic do powiedzenia. On mówi na przykład świadectwo sprzed 20 lat, że kiedyś tam Bóg coś dla niego zrobił, nie? Ale pytanie jest, jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Jak ty dzisiaj Słowo Boże odbierasz? Co Bóg dzisiaj do ciebie mówi? O czym cię przekonuje? Co ostatnio się zmieniło w twoim życiu, bo cię Bóg dotknął? W sposób żywy, osobisty. I kiedy rozmawiałbym z kimś, kto mówiłby na przykład o swoim małżeństwie, to ja bym się go zapytał właśnie tak. Jak to jest w twoich relacjach z twoją żoną? Na ile one są żywe? A na ile to jest przymierze, które polega w tym momencie na tym, że owszem, przymierze jest, ale wy jesteście ze sobą na zasadzie pewnych przyzwyczajeń, ewentualnie jesteście ze sobą na zasadzie pewnych rzeczy, które są już zewnętrznym rytuałem. Niczym więcej. Ale to jest puste. I kiedy człowiek zaczyna żyć w ten sposób, kiedy człowiek zaczyna mieć takie poczucie, że on jest w porządku, dlatego że on jest gdzieś, że robi coś w odpowiedni sposób, że pewne zewnętrzne sprawy, rytuały, pewne tradycje są dla niego wystarczające, to rodzi się coś takiego jak własna sprawiedliwość. I dlatego Paweł dalej pisze, że Paweł chce się znaleźć w Chrystusie, w Nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz te, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. On miał pewną sprawiedliwość własną, ponieważ on się uważał za sprawiedliwego człowieka, jeśli chodzi o przestrzeganie pewnych rzeczy, których go nauczono. Natomiast musiał z tego zrezygnować i zobaczyć, że do Boga przychodzi się jak dziecko, do Boga przychodzi się przez wiarę, do Boga przychodzi się w taki sposób, że wszelkie inne nasze rytualne, tradycyjne, wszelkie nasze nawet takie intelektualno-doktrynalne, że tak powiem, przekonania ustępują wobec tego, co jest najważniejsze. Czyli one muszą ewentualnie wynikać z tego, że myśmy Boga poznali osobiście przez wiarę. A ta wiara była taka właśnie jak wiara dziecka. I dlatego Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie ma wiary tego typu, to nie wejdzie do Królestwa Bożego. Choćby nawet był teologiem. I dlaczego to wszystko? Ta własna sprawiedliwość musi ustąpić. Ta własna sprawiedliwość jest bardzo często spotykana u wierzących ludzi niestety. Że oni się uważają za bardziej świętych, oni się uważają za bardziej pobożnych. I nie dlatego, że znają Boga, bo wtedy byliby bardziej pokorni, tylko dlatego, że znają pewną rutynę, pewien zestaw poglądów i są w pewnym środowisku, które uznaje się za lepsze. A tu chodzi o to, żeby poznać Pana. I co dalej? 10 werset. I doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I tutaj jest też taka rzecz, że Paweł mówi tak. Chcemy doznać mocy zmartwychwstania Jego. Czyli chcemy chodzić, chcemy widzieć, poznawać żywego Boga. Wiedzieć, jak to jest, że Pan Jezus zmartwychwstały objawił się przecież Pawłowi, prawda? On doznał tej mocy zmartwychwstania. I chcielibyśmy właśnie takiego Boga znać, ale trudniej jest pogodzić się z tym, że powinniśmy również wtedy i będziemy uczestniczyć w cierpieniach Jego. To jedno z drugim jest związane. Nierozerwalnie. Czyli człowiek, który chce chodzić w mocy, będzie również uczestniczył w Jego cierpieniach. A jego cierpienia to są właśnie takie, nie dlatego, że oczywiście będziemy iść na krzyż za grzechy innych ludzi, ale będziemy cierpieć dlatego, że będziemy odrzuceni, że będziemy pohańbieni za to, że się będą od nas odwracać i dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane wyjdźmy poza obóz, znosząc pohańbienie jego, tak? Bo on cierpiał poza bramą. I niestety właśnie dlatego było tak, że Paweł czasami był porzucany przez swoich współpracowników. I musiał cierpieć sam. Był porzucany przez swoich, tak jak Pan Jezus był odrzucony przez swoich i musiał to znosić. A najtrudniej jest znosić razy od tych, którym się oddało kawałek życia. Pan Jezus oddał życie tym, których stworzył, do których przyszedł, a oni go odrzucili i ukrzyżowali. I czasami jest tak, że człowiek, który chce chodzić w mocy i który idzie za Panem do końca, on będzie musiał to znieść. Ale taka jest kolej rzeczy, że tak powiem, w Królestwie Bożym. żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czyli Paweł mówi już teraz o przyszłości. I mówi, nie jakobym to osiągnął albo był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I tu jest taki problem, że my czasami mamy ten problem taki, że nie umiemy zapomnieć o tym, co jest za nami, a iść czy patrzeć na to, co jest przed nami. Dlatego, że mamy za sobą rzeczy trudne, które wynikały właśnie z tego na przykład, że cierpieliśmy, uczestniczyliśmy w Jego cierpieniach, zostaliśmy odrzuceni i to rodzi w nas gorycz. I trudno nam popatrzeć, że Bóg na przykład chce otworzyć przed nami nowy rozdział w naszym życiu, bo myśmy w starym rozdziale zostali pobici, bo nam było bardzo trudno, bo nas ludzie zawiedli kolejny raz. A teraz Pan Bóg chce otworzyć przed nami nowe życie, chce na przykład poznać nas z nowymi ludźmi i pytanie jest, czy my w to będziemy wchodzić, czy my będziemy patrzeć cały czas do tyłu i oglądać swoje rany, zamiast się dać Bogu wyleczyć i poddać Mu się po prostu. I teraz to nikt nie powiedział, że to jest takie łatwe, poddać Mu się i dać się wyleczyć i to szybko minie. Ale Pan Bóg jest lekarzem i On jest w stanie to zrobić. Dlatego Paweł mówi, zapominam o tym, co za mną. Nie zapomniałem o tym i nie mówi o tym, że zapomniał o tym w ciągu jednej sekundy, ale jeżeli tylko przyjdziemy z tym do Pana, On pozwoli. Pozwoli, żeby to, co było za nami, przestało nas dręczyć i żebyśmy mogli pójść dalej. I teraz idziemy dalej. Dlaczego? Bo 14 werset mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli to, co wzrok Pawła jest ustalony czy ustawiony na nagrodzie, na tym, co jest w górze. Nie na tym, co jest za nim, tylko na tym, co jest przed nim. I teraz w związku z tym, że ten wzrok jest ustawiony na nagrodę, na to, co jest w górze, to możemy patrzeć nie pod stopy, nie pod nogi, tylko patrzeć na górę. I jest napisane, żeby patrzeć w górę, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. A jeżeli zmierzamy po nagrodę, to jest jeszcze taki fragment z listu do Koryntian. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Również mówiący o tym, że biegniemy do celu i zmierzamy po nagrodę. To jest 9 rozdział 1 listu do Koryntian, wersety 24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, by przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. I człowiek, który bierze udział w biegu, tak jak Paweł mówi tutaj, tak robi taką aluzję do zawodów sportowych, to jest człowiek, który wiele jest w stanie poświęcić dlatego, żeby zdobyć nagrodę. Dlatego, żeby na przykład olimpijczyk to jest człowiek, który potrafi pracować wiele, wiele lat, ponieważ on jest zorientowany, że tak powiem, na ten olimpijski medal. I Paweł mówi, bądźmy zorientowani na nagrodę i podporządkujmy temu wszystko i dlatego, jeżeli to zrobimy, to wtedy nie będziemy biegli na oślep i nie będziemy uderzać w próżnię. Bo podporządkowując się temu, będziemy mogli liczyć na to, że Bóg nam będzie pomagał w tym, żeby prawidłowo biec. I będzie nam również pomagał w czymś, co Paweł mówi w 27 rozdziale. Mówi, umartwiam ciało i ujarzmiam. Nie chodzi wcale o żadną ascezę. taką, że żeby to była taka asceza jak później średniowieczna. Chodzi o to, żeby duchem sprawy ciała umartwiać. To jest akurat napisane w liście do Rzymian, żeby duchem sprawy ciała umartwiać. 8 rozdział, werset 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I jeżeli duchem sprawy ciała będziemy umartwiać, to będziemy żyć i sami nie będziemy odrzuceni. A odrzucenie oznacza nic innego jak dyskwalifikację. I dyskwalifikacja nie oznacza tego, że człowiek nie dostanie nagrody, tylko po prostu musi zejść z bieżni, czyli nie dokończy biegu. I dlatego Paweł na końcu swojego życia, jak już pisze do Tymoteusza w drugim liście, to mówi: biegu dokończyłem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie nagroda, czyli wieniec żywota przeznaczony dla tych, którzy go umiłowali, jego przyjście. To jest dokładnie 4 rozdział, werset 6-8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli właściwie można powiedzieć, że sprawa polega na nadziei spotkania. Dlatego, że z jednej strony my mamy oczy skierowane na nagrodę w górze, a z drugiej strony oczekujemy przyjścia Pana, który przyjdzie do nas. Czyli to jest, że tak powiem, dwustronne. Pan przychodzi do nas, my oczekujemy Jego i jeżeli rzeczywiście żarliwie to robimy i żarliwie oczekujemy, to wtedy podporządkujemy wszystko temu, żeby Go osobiście poznać, żeby mieć z Nim osobistą relację i żeby ta relacja coraz bardziej wzrastała. I wtedy, jeżeli tak będzie, to będziemy rzeczywiście, dobiegniemy do celu, otrzymamy nagrodę w górze i wtedy będziemy jak ci, o których mówi objawienie, że są zwycięzcami. Zwycięzca odziedziczy. I Paweł w 15 i 16 wersecie mówi jeszcze na końcu tak. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Czyli sposób myślenia jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś... I nie wiem, czy Paweł nie stosuje tutaj pewnej ironii. Jeżeli ty uważasz się za doskonałego, to tak myśl. Jeżeli jesteś, nawet jeżeli byś był usprawiedliwiony, nawet jeżeli należysz do Boga, też tak myśl, nawet jeżeli sam siebie nie uważasz za doskonałego. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to dopuśćcie taką myśl, że Bóg może wam objawić coś innego. I może wam objawić na przykład to, że jesteście religijnymi ludźmi. Może wam objawić to, że tak naprawdę to musicie się zderzyć z tym, z czym zderzył się apostoł Paweł. To znaczy, że trzeba go, Pana Jezusa, poznać i pewne rzeczy, które są zewnętrzne, może nie na tyle porzucić, co przestać na nich polegać, bo nie o to tutaj chodzi. I Paweł cały czas o tym pisze. Tylko jeśli chcemy dobiec do celu, to trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bo nie można budować czegoś na kolejnych piętrach, jednocześnie podkopując to, co zbudowaliśmy wcześniej. Więc trwając w tym, co już jest i jest dobre, trzeba budować następne piętra. I jeżeli przeszliśmy już jakiś tam dystans, to miejmy cały czas oczy ku górze zwrócone, żeby dalej do nagrody biec, ale na warunkach, które Słowo Boże nam podaje. To znaczy nie na tym, co sami budujemy, nie na tym, co sami myślimy, nawet o sobie, nie na tym, gdzie jesteśmy, nie na tym, z jakiej tradycji się wychowaliśmy, tylko na tym, czy rzeczywiście mamy poznanie Pana Jezusa osobiste i czy ono wzrasta i czy jesteśmy dla Niego ponieść wszelkie szkody, byleby tylko ono się powiększało. Amen.